Rozmowa kontrolowana.
My już rozmawiamy z naszym gościem. Teraz czas na tę oficjalną część rozmowy. Paweł Brutel, szef Klubu Samorządności w Radzie Miasta Gdyni, jest naszym gościem. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaprosiłam pana, żebyśmy porozmawiali o budżecie obywatelskim. To będzie czwarty budżet obywatelski w Gdyni. W różnych miastach to jest różnie. Sopot był pierwszy, więc to już jest tam kolejny. Pan jest jakoś przywiązany osobiście do budżetów obywatelskich w Gdyni?
Od samego początku staram się działać i pracować przy tym instrumencie partycypacji. Razem z panem prezydentem Głuciem i z koleżankami, kolegami z klubu radnych. No to już czwarta edycja, nad którą pracowaliśmy i on się już na stałe wpisał.
Właśnie, co takiego jest w budżecie obywatelskim? Szczególnie gdynianie go jakoś szczególnie lubią, czy nie? Czy mają takie poczucie, że o czymś decydują, a nie tylko tamten prezydent w urzędzie wie wszystko najlepiej?
No z pewnością. To o tym świadczy chociażby zaangażowanie mieszkańców, ich aktywność podczas składania wniosków, jak i również głosowania przy budżecie obywatelskim. W każdej z trzech edycji ponad 40 tysięcy mieszkańców Gdyni oddawało swoje głosy. W każdym było ponad 100 zgłoszonych projektów. No jest taka forma aktywizacji mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu miasta. Z pewnością najważniejszą formą budżetu obywatelskiego jest konsultacja, czyli rozmowa. Taką wartością są również te spotkania mieszkańców, podczas których decydują, jaki będą projekt składać. I to jest ta wartość, na której nam najbardziej zależy. My już od lat konsekwentnie budowaliśmy to poprzez Rady Dzielnic. Teraz to idzie jeszcze szerzej i mam nadzieję, że ten budżet będzie ewoluował, bo musi się zmieniać.
Zmieniać się, jeśli chodzi o zasady, o tym będziemy jeszcze rozmawiać. A chciałam zapytać o kwotę. W sumie to jest ponad 5 milionów złotych, choć część tych pieniędzy jest z niewykorzystanych z poprzednich edycji, a tak naprawdę to jest 4,6 miliona złotych. Jeden z komentujących w internecie napisał, że to trochę mało, że w Gdańsku jest relatywnie dużo więcej pieniędzy.
Jestem przekonany, że kwota nie jest główną istotą budżetu obywatelskiego.
No jak to? Przecież to od kwoty zależy, ile da się zrobić w danej dzielnicy.
Przede wszystkim chodzi o rozmowę, o zmianach w dzielnicy i o tym, jakie są potrzeby mieszkańców. Ja przypomnę, że my mamy w Gdyni nieco inny model finansowania tych dolnych organizacji. My konsekwentnie finansujemy Rady Dzielnic na poziomie w skali roku około 7 milionów na zadania inwestycyjne oraz na zadania statutowe. Równolegle są te środki przekazane na budżet obywatelski, więc ja nie chcę w tym miejscu wskazywać, który model jest lepszy. Nasz działa. Myśmy sobie dali dwie kadencje rad dzielnic na sprawdzenie, jak ten model zadań inwestycyjnych poprzez dystrybucję radnych dzielnic zadziała i w 2018 roku usiądziemy i sprawdzimy, jak to rzeczywiście funkcjonowało.
Chyba pan byłby zwolennikiem zwiększenia nakładów na budżet obywatelski, a zmniejszenia na rady dzielnic, czy odwrotnie?
Myślę, że to musi współgrać razem. Jestem zwolennikiem aktywizacji rad dzielnic w Gdyni. Mamy 22 rady dzielnic, które znakomicie pracują i to jest nasza wartość w naszym mieście. Zresztą wpisana w historię naszej samorządności. I tutaj raczej bym chciał, żeby to nadal pozostało. Natomiast myślę, że musi... W przyszłości czeka nas odejście od być może od kwot w budżecie obywatelskim, tylko...
Bez pieniędzy?
Może nie tyle budżet bez pieniędzy, co coś na wzór paneli i rozmowy o potrzebach.
I rzeczywiście wybrać najbardziej... Powie lepiej?
Właśnie nie. Miasto samo... My istotą budżetu obywatelskiego jest realizacja projektów zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców. Mówimy teraz o technice wyboru takich...
Czyli jakby mówi pan, żeby nie określać tej kwoty, o której dzisiaj...
Być może. To jest temat na przyszłość. Być może odejść od konfrontacyjnego modelu, bardziej rozmawiać o potrzebach tych dzielnic poprzez mieszkańców i jakieś grupy aktywnych.
No tak, rozumiem, ale
działaczy.
Wyobrażam sobie sytuację, w której ja przychodzę do pana albo do prezydenta i mówię, potrzebna to w dzielnicy, to byśmy chcieli, to byśmy chcieli, to byśmy chcieli.
A to się dzieje, panie redaktorze.
No dobrze, no ale i co? No i może to zrobicie, a może nie. A w przypadku budżetu obywatelskiego są jasne zasady. Najpierw zgłaszamy, musimy mieć podpisy, zgłaszamy projekt.
Zgłaszamy.
Potem musimy na niego zagłosować, musimy trochę lobbować, trochę się postarać, trochę zawalczyć o te pieniądze, ale w jakimś sensie, jeśli zrobimy to maksymalnie, co powinniśmy zrobić, to mamy gwarancję tych pieniędzy. A tak to prezydent powie, a może mamy w tym roku, a może nie mamy.
No właśnie, całą istotą jest to, żeby decyzja, która zostanie wybrana przez mieszkańców, była realizowana. Mówimy o przyszłości. Dzisiaj mamy model, który funkcjonuje, ale tak jak wcześniej powiedziałem, budżet musi się zmieniać.
Dobrze, to porozmawiajmy o zmianach w tym roku, bo rezygnujecie w tym roku z tak zwanych projektów szkolnych. Dlaczego? Przecież to też są potrzeby i to są jakieś społeczności, które zgłaszały te swoje potrzeby szkolnych i przedszkolnych, tak?
No nie do końca.
Jak to ma być?
Jest możliwość składania projektów realizowanych na terenach jednostek gminnych, jednak tylko z zakresu tak zwanej rekreacji, czyli na terenach szkół. Są wyłączone możliwe remonty i tego typu
boisk
rozwiązania.
Boisk na przykład, tak?
Nie. Czy można rekreacja wpisuje się w sport, rekreacja w boisko.
A co było dotychczas takiego, co było finansowane z budżetu obywatelskiego na terenach szkolnych, a czego nie chcielibyście? W czym jest problem? Że
znaczy, już w zeszłej edycji to zostało również zlikwidowane. Było w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego były remonty budynków gminnych, co w ogóle...
Szkolnych.
Dokładnie. Między innymi, co okazało się wówczas nie do końca może trafionym pomysłem. Myśmy w ewaluacji z mieszkańcami, którzy jasno zgłosili potrzebę zmiany tego zapisu, jej dokonali. W obecnym budżecie obywatelskim będzie zapis, w którym prezydent będzie miał prawo zdyskwalifikować projekt, który dotyczy realizacji projektu na terenie gminy, jeżeli jednostka będzie go sama promować.
Czyli szkoła nie może promować projektu na swoim terenie. Czyli ani dyrekcja, ani nauczyciele, ani rodzice, ani uczniowie? No to kto?
Szkoła
to ma... To znaczy, zdyskwalifikowaliście projekty
szkoła
szkolne.
Szkoła ma promować wszystkie projekty budżetu obywatelskiego i samą ideę jego funkcjonowania.
Nie jest to jakaś eliminowanie pewnych środowisk? Z tego postępowania?
Nie. Dlatego, że jestem przekonany, że promocja projektu związanego z terenem szkolnym może się odbywać również poza szkołą. I choćby dzisiaj w dobie internetu czy mediów społecznościowych. To jest właśnie wyrównywanie szans, ale tą potrzebę jasno zgłosili mieszkańcy w ewaluacji i najwięcej...
Ocenie, tak? Czyli rozumiem, że oni uważali, że po prostu szkoła jest tak silna w swoim środowisku, że inne projekty nie mają szans. To
dokładnie. Z drugiej strony możliwość tego złożenia tego projektu nie została wykreślona, więc...
Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego budżetu?
Od 17 marca do 14 kwietnia składamy projekty elektronicznie. Przez
a ja mogę złożyć?
Musiałaby pani być mieszkanką Gdyni.
To nie jestem dobra.
Projekt poparty przez 25 mieszkańców Gdyni, nieważne w jakim wieku, bo w Gdyni wszyscy mieszkańcy mogą zarówno podpisywać projekty, jak
i... Dwie rodziny i wystarczy.
Projekty, to ciekawostka, projekty, które były zgłoszone w ubiegłym roku i nie zostały wybrane, można powtórzyć w tym roku bez procedury zbierania tych podpisów. To jest takie ułatwienie. Od 20 do 31 marca odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami we wszystkich 22 radach dzielnic, a od 25 marca do 8 kwietnia maratony pisania wniosków, w których mieszkańcy będą mieli możliwość spotkać się bezpośrednio z osobami weryfikującymi projekty, chociażby z Gdyńskiego Centrum Sportu czy Zarządu Dróg i Zieleni.
Głosowanie?
Głosowanie odbędzie się na przełomie września i października, to już wspólnie w terminie w ramach metropolii.
Dobrze, a właśnie więcej gmin będzie uczestniczyło w tym wspólnym promowaniu budżetu obywatelskiego w tym roku? Czy
liczę na to, że tak. Liczę na to, że tak. Takie były wstępne...
Czy to się przełożyło na zwiększone zainteresowanie i większą liczbę głosujących? To takie wspólne promowanie wspólnego terminu głosowania nad budżetami, czy nie?
Znaczy, my mamy dosyć stały wynik głosujących, bo to jest ponad 40 tysięcy w każdej, około 20, niespełna 20% głosujących nie zmienia się to bez względu na to, w jaki sposób jest termin ustalany, czy z kim, czy samodzielnie, bo trzeba powiedzieć wprost, że wynik frekwencyjny w budżecie obywatelskim budują jego autorzy projektów i ci, co promują właśnie swoje pomysły. Oni napędzają całą tą machinę.
A jak wyglądają przygotowania do Mistrzostw Europy w piłce nożnej? Młodzików, tak to się mówi, tak? Do 21...
21 to nie taki młodzik.
No dobrze, to niech tak będzie. Ta impreza już w czerwcu?
Tak, już w czerwcu. W Gdyni, przypomnę, mamy trzy mecze w grupie B. Spotkanie 17 Hiszpania-Macedonia, 20 czerwca od 20.30 chyba.
Hiszpania-Portugalia.
Portugalia-Hiszpania, dokładnie.
To jest ile to jeszcze są na ten mecz?
Przypomnę, że myśmy niedawno Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczął sprzedaż biletów i na ten mecz z mojej wiedzy wiem, że zainteresowanie jest spore, bo w pierwszym dniu ponad 1500 biletów zostało sprzedanych. W reprezentacji Hiszpanii chociażby takie gwiazdy jak Asensio, w reprezentacji Portugalii Renato Sanchez z Bayernu Monachium, więc to to są gwiazdy, przyszłe gwiazdy piłki, ale niektóre już dzisiaj, choćby w reprezentacji Polski, jak Arek Milik czy w obecnej formie Dawid Kownacki.
Jakich liczby kibiców się spodziewacie na tych imprezach?
Jestem przekonany, że stadion będzie wypełniony do ostatniego miejsca, czyli niespełna 15 tysięcy widzów. Już dzisiaj wiemy, bo to jest oficjalna informacja, że Federacja Macedonii zwiększyła zapotrzebowanie na bilety dla swoich kibiców w Gdyni. Po 15 marca będzie ostatnia możliwość tutaj zasygnalizowania przez Federacje Narodowe swoich potrzeb i wówczas będziemy wiedzieli, jaka liczba biletów trafi ewentualnie do sprzedaży w kraju.
Czy to jest szansa na jakąś taką piłkarską fiestę w Trójmieście? Czy to
oczywiście
tego typu rozgrywki nie gwarantują takiej imprezy?
To jest druga największa po Mistrzostwach Europy Seniorów impreza organizowana przez UEFA. Oczywiście ona nie jest może w tej skali, ona jest na mniejszych stadionach, bo to jest istotą tych mistrzostw, ale dla nas, dla Gdyni, jest to największa impreza piłkarska w historii naszego miasta. I liczymy, że zapisze się w pamięci naszych gości i wszystkich uczestników spotkań. No, mamy też Hiszpanów. Byli w Gdańsku przy Euro 2012. Wiemy, jak się skończyło dla nich. Wielkim sukcesem. I liczymy, że również w tym kierunku pójdzie reprezentacja młodzieżowa.
Ile to kosztuje Gdynię, ta cała impreza? Ile będzie kosztowała Gdynię jako miasto?
Na chwilę obecną to są kwoty jeszcze oficjalnie nie znane, bo proszę, pani redaktor, Polski Związek Piłki Nożnej wynajmuje od Gdyni stadion. Jedyną rzeczą, która pozostaje na mieście, to promocja samego wydarzenia. Na chwilę obecnej robimy to wszystko własnymi środkami, własnymi jednostkami, jak Gdyńskie Centrum Sportu, czy służbami prasowymi, więc kwoty nie będą na pewno wygórowane.
Mhm. Jeszcze chciałabym pana na koniec zapytać o wybory samorządowe, bo dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, że jest pomysł, powołuje się co prawda na polityków opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość chce zlikwidować drugą turę wyborów bezpośrednich, czyli na wójta, prezydenta i burmistrza, że mają być tylko dwie kadencje, o tym była mowa, że będzie można startować tylko do jednego ciała, czyli można będzie na przykład albo na radnego, albo na burmistrza, a do sejmiku nie będą mogły startować komitety wyborcze. Jak pamiętamy, kilka lat temu Komitet Samorządności, prawda, wystawiał sobie, nie pamiętam, czy się nazywał Samorządność, ale wystawiał kandydatów do sejmiku i to ma być zostać zlikwidowane. Pan się jakoś obawia tych wyborów samorządowych z punktu widzenia jakby zmian prawnych? O to pytam.
Na dzień dzisiejszy wszystkie informacje, które są podawane przez media
są nieoficjalne.
Są nieoficjalne. No, trudno nam dyskutować z czymś, co formalnie żeśmy jeszcze nie widzieli. Nie mamy żadnego projektu, z którym moglibyśmy się zapoznać.
Pytam bardziej o to, czy jest pan spokojny, czy ma pan jakieś obawy, jeśli chodzi o wybory samorządowe, te, które przed nami?
Nie mam obaw. Jestem przekonany, że obecny model również jest dobrym rozwiązaniem. To, co od kilku tygodni przedstawia się nam w mediach, o uniemożliwieniu kandydowania osób, które zostały wybrane na gospodarza, bo takie mają opinie i wyniki o tym świadczą, nie jest dobrym pomysłem, a jeszcze gorszym pomysłem jest działanie wstecz, które również jest jednym z pomysłów obecnych polityków rządzących, więc myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie dla samorządu. Mam tutaj takie naprawdę osobiste zdanie, że w jakiś sposób ograniczam wolność naszego wyboru i możliwość decydowania o naszym mieście, jak ono ma wyglądać, i ktoś chce spoza pozycji ustawami to regulować. Ja przypomnę, że chociażby w Poznaniu mieszkańcy sami zdecydowali, jak ma wyglądać zmiana i nie potrzebowali do tego żadnych zapisów w ustawie. I jestem tutaj
Mówi
głęboko
pan, że
przekonany.
Pan prezydenta? O tym pan mówi?
No, na przykład, tak? Bo mamy tutaj dzisiaj różne pomysły na samorząd, a to wszystko jest rozmawiane o samorządzie bez samorządu.
No, bo ci w Warszawie zawsze wiedzą lepiej. No. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.